za fantastyczne zaproszenie i za wyrazy przyjaźni. Znamy się od dawna, więc trochę się czuję tak, jakbym do swoich przyjechał, chociaż niektórych z Was trochę znam, niektórych nie znam. Miło mi Was poznać. Z bratem Renkiem to się znamy prawie od zawsze. Tak, ja już nie pamiętam, w jakim wieku byłem. Pamiętam, że pracował w firmie moich rodziców i kosił trawniki w Słupsku, taką kosiarką dużą. Ja za nim chodziłem, nie wiem, czy mu pomagałem, czy dokuczałem. Dawne czasy nas wiążą, chwała Bogu, miło mi Cię widzieć. Nie wiem, jak Cię tu nazywają, czy Renek, czy Reinhard. Reinhard to tak trochę po naszemu, więc ja... Renek, bardzo mi miło. Halleluja. Kiedy na początku tego roku modliłem się i pytałem Pana: Boże, o czym chciałbyś do mnie w tym roku mówić i także o czym mam mówić do Twojego ludu? Bo mówię dużo i często. Praktycznie rzecz biorąc, w każdy weekend jestem gdzie indziej w Polsce. Czy w Polsce tam, czy w Polsce w Hamburgu, bo tutaj mała Polska jest w tym zborze. I tak pytałem Pana, mówię: Boże, o czym mam mówić? Jaki będzie główny temat mojego zwiastowania? Co byś chciał w tym roku w moim sercu robić i co byś chciał w tym roku przekazać Twoim umiłowanym, tym, których kochasz? I odczułem w swoim sercu, że Pan Bóg do mnie powiedział: Marek, masz mówić o ludziom o mojej obecności. I masz uczyć ludzi mojej obecności. Cały problem polega na tym, że niewystarczająco dużą, poważną miarę przykładamy do obecności Boga w naszym życiu. Nawet jak mówimy o Kościele, czy mówimy o służeniu Bogu, jakże często mówimy kategoriami chodzenia do Kościoła. Nawet jak myślimy o tym, żeby dać siebie ze swojego życia coś cennego, coś wartościowego, jakże często nie myślimy o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z osobą, która myśli, która czuje, która chce być blisko, która tęskni. Jakże rzadko myślimy o tym, że Bóg tęskni za tobą. Dlatego potrzebujemy skoncentrować się na tym, że tak naprawdę w życiu człowieka niezwykle istotna, jeśli nie powiedzieć najistotniejsza, jest obecność Jezusa. I kiedy tę obecność tracimy, kiedy tę obecność zaniedbujemy, praktycznie okazuje się, że to, co najpiękniejsze i najważniejsze i w ogóle to, co jest fundamentem naszego życia, kompletnie jest zatracone. Bo czym jest Kościół bez obecności Jezusa? Partią polityczną? Klubem wzajemnej adoracji? Spotkaniem ludzi, którzy mają podobne poglądy? Czym jest Kościół bez obecności Pana Jezusa? Czym jest nasze życie bez realnego działania Jezusa w naszym życiu? Dlatego Kościół Jezusa Chrystusa musi koniecznie myśleć o tym, żebyśmy naprawdę skoncentrowali się na tym, czy mamy Jezusa w naszym życiu. Tak jak mówimy: Jezus żyje we mnie, w moim sercu. Jak się czuję w Tobie? Jak on się czuje w Twoim sercu, we mnie. To jest być albo nie być każdego chrześcijanina. Jest to także fundament każdego elementu służby, naszej wizji, naszego trudu, który mamy dla Pana. Dla Kościoła to jest coś, co jest o niepodważalnym znaczeniu. I dlatego pewnie mówiąc do Was o tym wszystkim, to będę mówił też w bardzo dużej mierze do siebie, dzieląc się tym, co jest w moim sercu. Dzieląc się tym, co jest bardzo istotne dla mnie osobiście. Więc jeżeli Was nie zainteresuje, to tak potraktujcie mnie, jakbym opowiadał o sobie dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, Ja będę zerkał na zegarek, bo wiem, że Agapa czeka. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, od 1 do 11 wiersza. Przeczytajmy ten fragment. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak to niebo spotyka się z ziemią. I chciałbym was zapytać, czy udało wam się zdjąć obuwie z waszych nóg, żeby się spotkać z Panem, bo miejsce, na którym się znajdujecie, jest święte. Od 1 wiersza. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głęboką wodę. Zanurzcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Kiedy niebo spotyka się z ziemią, wiesz, że wydarzyło się to coś nieziemskiego. Wiesz, że wydarzyło się coś niebiańskiego. I prawdę mówiąc, nasze życie zmienia się wtedy, kiedy niebo spotka się z ziemią. Możemy robić, co chcemy. Możemy starać się jak bądź, ale dopóki niebo nie spotka się z ziemią, nasze życie nie ulegnie przemianie i w naszym życiu nic wartościowego się nie wydarzy. Możemy się starać, możemy się trudzić, możemy kombinować, możemy być ludźmi, którzy na głowie staną, żeby coś się zmieniło w naszej ziemskiej egzystencji, ale bez tego spotkania się nieba z ziemią w naszym życiu nic wartościowego, nic pięknego w naszym życiu się nie wydarzy. Pomyślmy trochę o Piotrze. Ja nie będę opowiadał całej tej historii, już ją przeczytaliśmy, więc nie ma potrzeby. Ale pomyślmy trochę o Piotrze. Całą noc ciężko pracuje. Nie wiem, kto z was na nocną zmianę pracuje. Rano bywa ciężko. W Niemczech najprawdopodobniej jest tak, chociaż ja nie wiem, jak to tutaj tam w Niemczech, w Polsce. To... W Niemczech prawdopodobnie jest tak, że jak pracujesz całą noc, to przynajmniej wiesz, że coś zarobiłaś, zarobiłeś. Piotr całą noc pracuje i nic. Nie złowił ani jednej rybki. Co ja dam dzieciakom do jedzenia? Być może miał kredyt na tę łódź. Być może miał jakieś długi do spłacenia. Być może miał jakieś problemy. Człowiek pracuje całą noc, stara się. Tak się zastanawiam, kiedy tak ciągnął te sieci w nocy z tego morza, próbował zobaczyć, czy jest tam chociaż parę rybek, i za każdym razem wyciągał te sieci i nic. Nic mu się nie udawało. Prawdopodobnie, gdyby miał jakieś pieniądze, machnąłby na wszystko ręką, poszedł do domu, wyspał się, ale nie mógł sobie pozwolić na to, żeby rzucić tę robotę, żeby zostawić to. Nie wiemy, czy Piotr miał dzieci. Wiemy, że miał teściową, więc prawdopodobnie miał żonę, skoro miał teściową. Duże prawdopodobieństwo, że miał też dzieci. Więc był odpowiedzialnym człowiekiem. Jego życie musiało jakoś wyglądać w sposób właściwy, odpowiedzialny, żeby dostarczyć pokarm swoim najbliższym. I nagle się okazuje, że ten człowiek nie radzi sobie z życiem. Wcale nie było tak łatwo. A na dodatek rano przychodzi Jezus. Na dodatek rano duży tłum nad tym jeziorem się znajduje. Na dodatek rano Jezus zaczyna im mówić. Wiecie, to wcale nie jest tak łatwo, kiedy masz problemy życiowe, a tutaj wszyscy są zainteresowani jakimiś przemowami. Jezus wsiada do jego łodzi. No dobrze, niech wsiada. Oni płukali tam te sieci, niech wsiada, przemawia. I wtedy Jezus mówi do Piotra: wypłyń, zarzuć sieci, wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Szymon odpowiada najbardziej racjonalnie w świecie. Gdyby był nieuprzejmy, to powiedziałby tak, wiesz co, ty jesteś cieślą, więc rób swoje, strugaj deski, ja się znam na rybach. Ja wiem, kiedy ryby biorą, a kiedy ryby nie biorą. Dlatego w nocy pracowałem. Coś Piotra tknęło, jeszcze nic w jego życiu się nie zdarzyło i Piotr mówi: dobrze, na twoje słowo wypłynę. I potem wyobraźmy sobie tę sytuację. Piotr łowi ryby i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że zdarzył się cud. Że niebo spotkało się z ziemią. Jak zareagował, kiedy niebo spotkało się z ziemią? Przypadł do nóg Jezusa i mówi tak: Panie, odejdź ode mnie, jestem grzesznikiem. Nie trzeba go było przekonywać. Nie trzeba było w Biblii mu pokazywać. Nie trzeba go było pytać o poglądy. On wiedział. Spotkał się z obecnością Bożą, spotkał się z Bogiem blisko. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to miał świadomość swoich grzechów. Spotkał się z Jezusem i mówi tak: Panie, Ty nie jesteś godzien spotkać się z takim człowiekiem jak ja. Ja jestem grzesznikiem, odejdź ode mnie. Ja nie jestem godzien, żeby w ogóle z Tobą rozmawiać. Odejdź ode mnie. Kiedy niebo spotyka się z ziemią, nagle wydarza się coś niezwykle ważnego w życiu człowieka. Co się dzieje? To nie jest tak, że Słowo Boże nam zachęca, żebyśmy powiedzieli: no tak, do tej pory jakoś tam żyłem, teraz będę lepszy. Kiedy niebo spotyka się z ziemią, to wcale nie chodzi o to, żebyśmy teraz lepiej żyli i byli lepszymi ludźmi. Kiedy niebo spotyka się z ziemią, to wtedy to, co martwe, jest ożywiane. Nasze życie wcale nie polega na tym, że kiedyś no żyliśmy lepiej lub gorzej i teraz spotykamy się z Panem Jezusem i mówimy: no to ja teraz będę wierzący, będę lepszy. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że byłeś martwy, a teraz stajesz się żywy. To jest różnica jakościowa. Kiedy Bóg dotyka twojego życia, to nie jest tak, że byłeś fajny, a teraz będziesz jeszcze fajniejszy. Że byłeś grzeczny i teraz będziesz jeszcze grzeczniejszy. Nie, byłeś martwy, byłeś trupem. I nagle, kiedy niebo spotyka się z ziemią, ten martwy człowiek jest ożywiony mocą Bożą. To, co było martwe, to, co było zgniłe, to, co powodowało, że życia w tym człowieku nie było. Bez względu na okoliczności i bez względu na czyny tych ludzi. Byliśmy martwi, zanim spotkaliśmy się z Jezusem. I nagle przychodzi Jezus i Boża obecność ożywia to martwe, bo Bóg jest Bogiem zmartwychwstania. Stajemy się nagle zupełnie innymi ludźmi. Piotr zobaczył jedną rzecz. Że kiedy przyszedł ten Jezus, to coś się tak istotnego wydarzyło, że już nigdy nie mógł być tą samą osobą. Dlatego potrzebujemy Bożej obecności. Potrzebujemy Bożej obecności, byśmy nigdy nie chcieli już być tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy do tej pory, do tego momentu. Jest taka historia w Starym Testamencie, ostatnio o tym sporo rozmyślałem, kiedy Eliasz, prorok, znalazł się na górze Karmel. Tam był zgromadzony cały Izrael. I prorok Eliasz miał tam spór z prorokami Baala. Właściwie to nie chodziło o tych proroków. Bo do Izraela mówi tak, dlaczego kulejecie na dwie strony? Jeśli Jahwe, Bóg Izraela, jest Bogiem, to Jemu służcie. A jeśli Baal jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie. A oni stali i nic. Tam jest napisane, nie odezwali się do Niego ani słowem. I potem ta historia mówi, że Eliasz kazał złożyć ofiarę i powiedział tak, jeśli ten Bóg naprawdę istnieje, to niech przyjdzie ogień z nieba, żeby pochłonąć tę ofiarę. Jeśli prorocy Baala to zrobią, to znaczy, że ich Bóg jest prawdziwym Bogiem. A jeśli zrobią, to znaczy, że nie istnieje. Jeśli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to znaczy, że pośle ogień z nieba. Ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się trochę nad Izraelem. Dlaczego oni, jak tam jest powiedziane, kuleli na dwie strony? Wiecie, bo to jest tak, kiedy nie widać ognia, kiedy nie widać w ognia Bożej obecności, to ludzie posłuchają jednego i powiedzą, wiesz co, masz rację. Potem idą do drugiego, posłuchają drugiego i mówią tak, wiesz co, to ma sens, co mówisz. To mi się podoba, ale to też mi się podoba. Ci przemawiają z tej strony do mnie w sposób ciekawy, interesujący, ale tych posłucham też mi się podobają. Czy nie można by takich tutaj razem połączyć tego wszystkiego? I w takiej sytuacji był lud Izraela. I kiedy tak myślałem ostatnio o tym słowie, pomyślałem sobie tak. Ci ludzie kuleli na dwie strony, bo nie widzieli ognia. Kiedy Boży lud w kościele, w zborze nie widzi ognia Bożej obecności, zaczynają kuleć na obydwie strony. Zaczynają się zastanawiać, czy to na pewno tak jest, jak mówimy, a może trochę inaczej, może inni mają rację, jesteśmy rozdarci. Wiecie, jak nie widzisz ognia Bożej obecności, to się zastanawiasz, czy Bóg naprawdę uzdrawia, czy tylko tak jest napisane. Kiedy nie widzimy ognia Bożej obecności, zaczynamy się zastanawiać nad wieloma innymi rzeczami. Czy warto tak przestrzegać tych wszystkich przykazań, czy nie warto? Czy warto Bogu gorliwie służyć, czy nie warto? A może będę stonowany, a może będę pośrodku? A może będę troszeczkę chłodniejszy? Kiedy nie widzisz tego ognia Bożej obecności, to natychmiast zaczynasz kuleć na obydwie strony. Nie wiesz, w którą stronę się zwrócić. I wtedy przychodzi Eliasz i mówi tak, jeśli jest Bóg, który odpowie ogniem, to znaczy, że jest to prawdziwy Bóg. Katastrofą jest, jeśli my nie mamy ognia. Katastrofą jest, kiedy nie mamy ognia. Jeśli mamy naszych niewierzących przyjaciół albo bliskich, którzy nie widzą w naszym życiu ognia Bożej obecności, to dla tych ludzi to jest katastrofa. Oni nic nie wiedzą i nic nie rozumieją. Nasze słowa są tylko słowami pewnych ludzi. Ale czy im wierzyć? Może powiedzą, no masz rację, to ma sens. Ale katastrofą jest, jeśli ludzie nie dostrzegają ognia Bożej obecności w naszym życiu. Potrzebujemy, żeby niebo się spotkało z ziemią. Potrzebujemy, żeby niebo przyszło do naszego życia i żeby zmieniło nasze życie, zmieniło nasze myślenie, zmieniło nasze patrzenie na rzeczywistość, która jest wokół nas i w naszym życiu, w naszym wnętrzu. Dlatego Bóg pragnie, żebyśmy poznali Jego obecność. Jest takie święte miejsce, przy którym zmienia się Twoje życie. Pewnego dnia Mojżesz znalazł się na pustyni i zobaczył krzak płonący. Przyszedł do tego miejsca, zainteresowany tym, co się dzieje, o co chodzi. I w pewnym momencie Bóg się do niego odzywa i mówi tak, zdejmij swoje obuwie, to miejsce, na którym stoisz, jest święte. I gdybyśmy popatrzyli na dzieje Mojżesza, na życie Mojżesza, na jego myślenie, na jego spojrzenie na rzeczywistość, to tak głęboko zmieniło jego życie raz na zawsze, że już nigdy nie był w stanie być innym człowiekiem. On tam się spotkał z żyjącym na wieki Bogiem. Nie był w stanie patrzeć na rzeczywistość inaczej. Nie był w stanie niczym się fascynować. Jest powiedziane potem o Mojżeszu, że on, co może nawet to wcześniej się stało, zrezygnował z tego, żeby być synem córki Faraona, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo. Czy spotkałeś się ze świętym Bogiem? Czy obecność Pana jest dla ciebie skarbem, który ma największe znaczenie w twoim życiu? Czy obecność Pana i poszukiwanie Bożej obecności to jest coś, czego autentycznie poszukujesz, o czym marzysz, z czym zasypiasz, kładąc się do łóżka, a marząc o Bożej obecności, wstajesz rano i mówisz: tak, potrzebuję tej Bożej obecności dzisiaj. Obecność Boża zmienia w naszym życiu absolutnie wszystko. Przypomina mi się historia ze Starego Testamentu, kiedy Jozue, to jest początek księgi Jozuego, następca Mojżesza, kiedy mają zdobyć ziemię obiecaną, idzie na rozkaz Boży do ziemi obiecanej i zanim cokolwiek zdobyli, właśnie mają się udać, by walczyć o Jerycho. Jozue odchodzi na bok od wszystkich. Tak to bywa z przywódcami. Kiedy są ważne chwile w naszym życiu, ludzie myślą: no tak, my w zgromadzeniu, bohaterowie, mocni, silni, na ustach okrzyk alleluja, ale kiedy przychodzi czas konfrontacji, lubimy sobie pójść sami, bo się boimy. Bo się zastanawiamy, jak to jest. Bo się zastanawiamy, jak nam się uda, czy dam radę, czy chcę się w to wszystko pakować. A potem wracamy do Bożego ludu. Chwała Panu, Bóg jest mocny, Bóg jest wielki, ale przed tym idziemy. Idę na bok, zobaczę, pomyślę, zastanowię się. I kiedy Jozue tak odchodzi na bok, unika ludzi, chce być sam, chce być samotny przed tymi trudnymi chwilami, nagle patrzy, że jest jakiś żołnierz, jakiś rycerz. I podchodzi do tego rycerza i pierwsze pytanie, które zadaje, jakże logiczne i jakże sensowne: przepraszam, czy ty jesteś z nami, czy przeciwko nam? Zobaczył, że to był jakiś niepospolity rycerz, więc pierwsza rzecz, jaka mu przyszła do głowy: czy jesteś ze mną, czy nie jesteś ze mną? I ten rycerz tak patrzy na niego i mówi: tak, kolego sympatyczny, ja się do nikogo nie przyłączam. Co najwyżej ty się możesz do mnie przyłączyć. I wtedy ten rycerz, ten hetman wojska anielskiego, bo tak się przedstawił, mówi tak: Jozue, zdejmij obuwie, okaż szacunek, okaż cześć, zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Wiecie, to jest właściwy moment i właściwy czas, żeby mąż Boży, który chce zdobyć ziemię obiecaną, zobaczył, że tak naprawdę to on wcale nie jest taki wielki, świetny, wspaniały, błogosławiony, wybrany, umiłowany, mądry, dobry, świetny planista, świetny organizator, ale nagle okazuje się, że to jest człowiek w takim miejscu, że on może się tylko przyłączyć do kogoś większego od siebie. Do Bożej obecności może się przyłączyć. Do tego, który jest większy ponad cały świat. Do tego, który wie, jak zdobyć ziemię obiecaną. Do tego, który wie, jak zburzyć mury Jerycha. Do tego, który wie, jak przeprowadzić się przez wzburzone fale. Do tego, który wie, jak cię przeprowadzić przez trudności. Do tego, który wie, jak stanąć naprzeciwko wrogów i powiedzieć: w imieniu Pana nie zlęknę się. W imieniu Pana będę walczył. Ale to nie dlatego, że Jozue był takim fantastycznym przywódcą, świetny, że przecież wyszkolił się u Mojżesza. Nie, żeby pójść dalej do tej ziemi obiecanej. On musiał się znaleźć w miejscu spotkania z Bogiem, kiedy niebo przyszło do niego, kiedy niebo się z nim spotkało, kiedy niebo mu powiedziało: Jozue, zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święty. I wtedy się zmienia nasze życie. Wtedy się zmieniają nasze serca. Wtedy się zmienia nasze myślenie. Wtedy stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Wtedy stajemy się ludźmi, którzy zaczynają myśleć nie o sobie, o swoich planach, o swoich drogach, o swoich pomysłach, ale zaczynamy myśleć o tym wszystkim, co Bóg może uczynić w naszym życiu. Kiedy ostatnio zdjąłeś obuwie ze swoich nóg? Żeby powiedzieć, Boże, to ja już nic nie wiem. Kiedy ostatnio znalazłaś się w miejscu świętym, żeby powiedzieć, Boże, to ja już nie mam żadnych planów. Kiedy ostatnio znalazłeś się w tym świętym miejscu, żeby powiedzieć, Boże, to ja już nie mam pomysłu na życie. Ja nawet ryb łowić nie umiem, chociaż całe życie to robiłem. Boże, nie umiem zapracować na chleb i na kredyty. Nie umiem ochronić swojego małżeństwa. Nie umiem wychować swoich dzieci. Nie umiem w życiu czegoś takiego zrobić, żebym powiedział, ja wam pokażę, jak to się robi. Nie, potrzebujesz tego, który przyjdzie do ciebie, przed którym się skłonisz i powiesz, Boże, marny jestem. Oj, marny jestem. Boże, pomóż mi. Bez ciebie nic nie potrafię. Siostry i bracia, to spotkanie z Bogiem, to poszukiwanie Boga, to znalezienie się w miejscu najświętszym zmienia nasze życie, bo wskazuje nam raz na zawsze drogę, którą musimy podążać, żeby nam pokazać, że to jest jedyna droga, która ma wartość w naszym życiu. Inaczej kulejemy na obydwie strony. Inaczej kulejemy z grzechem. Wiecie, co wam powiem? Ja was nie przekonam, że ten grzech, który w waszym życiu jest, jest naprawdę obrzydliwością. Nawet jeżeli to będzie przykazanie, zawsze sobie to jakoś wytłumaczysz. A jak nie będziesz miał jak wytłumaczyć, to powiesz, są gorsi ode mnie. Są gorsi ode mnie. Żebyś ty wiedział, jakie ja łajzy znam w życiu. Ale kiedy Bóg do ciebie przychodzi, kiedy dotyka twojego serca, kiedy dotyka twojego życia, to wiesz, że twoje życie jest życiem w rozpaczy. Wiesz, że twoje życie musi się zmienić, że ono musi być dotknięte mocą Boga, że ono musi zostać przemienione, że musisz wstać z martwych, bo umarłeś, jesteś trupem, jesteś w grobie, twoje życie nie ma sensu. Potrzebujemy tego spotkania z Bogiem. I Bóg wie, gdzie jesteśmy. Bóg zna nasze serce. Bóg zna nasz sposób myślenia. Tak jak to było w przypadku Natanaela. Wybaczcie mi, że takie historie z Biblii różne wyciągam. Ale może też po to, żebyśmy coś dostrzegli. Kiedyś do Jezusa przyszedł pewien człowiek, nazywał się Natanael. Jezus popatrzył na niego i mówi tak. Ha, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Ty mnie znasz? Natanaelu? A pamiętasz, jak pod drzewem figowym byłeś? Popatrz na mnie. Pamiętasz, jak byłeś pod drzewem figowym? Myślisz, że ja cię nie znam? Myślisz, że ja nie wiem, co jest w twoim sercu? Myślisz, że ja nie wiem, co ty tam sobie myślisz, kiedy jesteś sam? Myślisz, że ja nie wiem, co ty robisz, kiedy jesteś sama? Myślisz, że ja nie wiem, co się w twoim życiu dzieje? Myślisz, że ja nie wiem, o czym marzysz? I wtedy Natanael mówi, Panie, ty jesteś królem Izraela. Jezus mu odpowiada, spoko. To tylko początek. Zaczyna się od tego, że ja o tobie wszystko wiem. Ale zobaczysz aniołów wstępujących do nieba. Zobaczysz aniołów wstępujących do nieba. Słuchajcie, kiedy niebo przychodzi do ziemi, kiedy niebo spotyka się z ziemią, tam się zmienia życie człowieka. Potrzebujesz, żeby ci Jezus powiedział, że wie o tobie wszystko. Potrzebujesz może z tej wielkiej miłości Bożej, niekoniecznie z tego wielkiego przerażenia, niekoniecznie z powodu tego wielkiego lęku, ale potrzebujesz znaleźć się u stóp Jezusa, żeby zrozumieć, że nie ukrywasz się gdzieś tam przed całym światem. Że twoje życie nie jest zakryte, że to nie jest tak, że nikt nic nie wie, że on nie rozumie, że możesz po prostu się ukryć, udawać, wytłumaczyć. Kiedy przychodzi niebo i spotyka się z ziemią, kiedy przychodzi niebo i spotyka się z tobą, z twoim sercem, z twoim myśleniem, z twoim życiem, nagle stwierdzasz: Panie, odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznikiem. Wszystko nagle wiesz. Wszystko nagle rozumiesz. Wszystko jest jasne. Wiesz, że nie możesz się ukrywać. Kiedy niebo przychodzi i spotyka się z ziemią, tam zaczyna się zmartwychwstanie. Tam zaczyna się kompletnie nowe życie. Ale może być też odwrotnie. Historia Bożego ludu mówi o tym, że zawsze mieli problemy, gdy przed ważnym wydarzeniem nie spotkali się z Bogiem. Zawsze mieli problemy. Czasem takie spotkanie jest inicjatywą samego Boga. Bóg chce się z tobą spotkać. Bóg pragnie być z tobą. Bóg przychodzi do ciebie tak jak do Mojżesza, tak jak do Jozuego. Bóg przychodzi i spotyka się z jakimś człowiekiem i nagle wszystko wydaje się inne. Nie zawsze tak jest. Dzisiaj jest czas, o którym Biblia mówi, że mamy dostęp do tronu łaski. Możemy przyjść do tronu, gdzie jest udzielana łaska Boża. Nie musisz tam przyjść, nikt ci ręki nie wykręci, nikt cię tam nie zaniesie, nikt cię tam siłą nie doprowadzi, ale masz prawo przyjść do tronu łaski, gdzie jest udzielana Boża łaska. Potrzebujemy, by Boży lud poszukiwał Boga, poszukiwał tego spotkania z Bogiem, poszukiwał tego miejsca świętego. W Starym Testamencie jest mowa o pewnej kobiecie, Annie, matce Samuela, kiedy przyszła kiedyś do domu Bożego, tak się modliła, że Heli, kapłan, popatrzył na nią, mówi: słuchaj, ty pijana jesteś. Normalny człowiek tak się nie modli. Jak ty się zachowujesz? Wytrzeźwiej, odejdź stąd. I ona mówi: nie, nie jestem pijana, ale przyszłam tutaj, żeby się spotkać z Bogiem, żeby niebo spotkało się razem ze mną, żeby niebo dotknęło mojego życia. Kiedy niebo dotknęło jej życia, kiedy wylała swoje serce przed Bogiem, jej martwe łono zostało ożywione, mogła rodzić. Bo bez Jezusa i bez Bożej obecności z niczym sobie w naszym życiu nie możemy poradzić. Czy to dotyczy mojego życia osobistego, czy dotyczy to mojej rodziny, czy dotyczy to pracy, czy dotyczy to kościoła. Nie potrafimy sobie poradzić z wieloma rzeczami, ponieważ po prostu jesteśmy zbyt słabi. Potrzebujemy Bożej obecności. A jakże często wydaje nam się, że my sobie poradzimy, że Pan Bóg się tylko nie wtrącał do naszego życia. My mamy koncepcję, my mamy wiele wiedzy. Pan Jezus, mimo że był przecież Bogiem, Bogiem i człowiekiem, jak powoływał apostołów, całą noc spędzał na modlitwie, na rozmowie z Bogiem, a dopiero potem podejmował decyzję. Chcę wam powiedzieć, że to miejsce spotkania z Bożą obecnością, to miejsce spotkania z Bogiem jest jedynym miejscem, gdzie może się zmienić twój los. Jeśli się z Bogiem nie spotkasz, twoim losem będzie zarządzał diabeł. Z daleka mówiłem, więc przyjdę tutaj do was powtórzyć. Jeśli się nie spotkasz z Bogiem, twoim losem będzie zarządzał diabeł. To jest jedyne miejsce. Miejsce spotkania Boga z tobą. Kiedy przestajesz już udawać, kiedy przestajesz myśleć o tym, żeby jakoś tam w tym labiryncie swoją ścieżkę ułożyć. Kiedy spotykasz się z Bogiem, kiedy zapraszasz Boga do swojego życia, kiedy otwierasz się na Niego, to jest jedyne miejsce, gdzie zmienia się twój los. Bez tego spotkania nie dasz sobie rady. Bez tego spotkania niewiele w twoim życiu będzie mogło się zmienić. Potrzebujesz takiego spotkania, głębokiego spotkania z Bogiem, z Jego obecnością. To jest jedyne miejsce, gdzie musisz się znaleźć, aby wiedzieć, która droga jest jedynie słuszna. Nie czytaj gazet i nie pytaj polityków, jak trzeba żyć, bo będziesz mieć tylko labirynt, poplątanie. Jedynie słuszna droga to jest ta, o której się dowiesz, spotykając się z Jezusem. Każda inna prowadzi na zatracenie. Ta droga zaczyna się od spotkania z Jezusem. To jest jedyne miejsce, gdzie usłyszysz prawdę o sobie i o swoich sprawach. Niczego innego nie warto słuchać. Nie słuchaj żadnego innego głosu. Musisz doprowadzić do spotkania nieba i ziemi. Wtedy tylko poznajesz rzeczywistość. I co dalej? Kiedy otwierasz swoje serce, kiedy otwierasz swoje życie na to spotkanie z Bogiem, na Bożą obecność, na poszukiwanie Bożej obecności, na poszukiwanie Bożej bliskości, na słuchanie Jego głosu, na Jego dotyk. Możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz być albo posłusznym, albo się zbuntować. Apostoł Paweł, opowiadając o swoim nawróceniu, kiedy Pan Jezus przyszedł do niego, spotkał się z nim na drodze do Damaszku, mówi tak: nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, temu widzeniu z nieba. Nie wiem, czy wiecie, że podporządkowujemy się wielu rzeczom w naszym życiu. Nie warto. Podporządkowujemy się wielu rzeczom w naszym życiu. Jak się jest młodym, wtedy szczególnie podporządkowujemy się kolegom, grupie. Znaczy, oczywiście w życiu bym nie pomyślał, żeby cię o to oskarżać. Ja tylko tak... Podporządkowujemy się temu, jak na nas patrzą i co o nas ludzie będą sądzić, tak? Podporządkowujemy się temu. Czemu się podporządkowujemy? Naszym emocjom. Naszym pragnieniom się podporządkowujemy. One nami rządzą. Naszym przekonaniom. Naszemu zwiedzeniu się podporządkowujemy. Czasem grzechowi się podporządkowujemy. Czasem nawet demonom. My się ciągle czemuś poddajemy. Czy byłeś w miejscu świętym? Czy zdjąłeś obuwie z nóg swoich? A potem pytanie, czy się podporządkowałeś temu, co ci powiedział Bóg? Czy poddałeś się Jezusowi? Czy poddałeś się Jego obecności? Czy ujrzałeś tę Bożą obecność, by ona na zawsze zmieniła twoje życie? Serce człowieka zmienia się tylko w jednych okolicznościach. Ono się zmienia w tym jedynym miejscu spotkania Boga i człowieka. Chcesz, żeby twoi bliscy się zmienili? Módl się, żeby spotkali się z Bogiem. Chcesz, żeby w twoim życiu nastąpiło wyzwolenie? Módl się o spotkanie z Bogiem. A kiedy już się spotkasz z Bogiem, to usuń wszelki bunt. Usuń swoje drogi. Usuń swój sposób myślenia. I zacznij rozmyślać, jak się poddać Bogu. To jest właśnie ciekawe w tym fragmencie, o którym czytaliśmy, o apostole Piotrze, czy wtedy jeszcze Szymonie. On przypadł do nóg Jezusa i powiedział: Panie, odejdź, jestem człowiekiem grzesznym. Jezus do niego wtedy mówi tak: Piotrze, już ryb nie będziesz łowił. Teraz będziesz łowił ludzi. Nie potrafiłeś łowić ryb, ale ja ci pokażę, że ja znam się i na rybach, i na łowieniu ludzi. Ja się znam na służbie, ja się znam na życiu. Niektórym z was Jezus chce powiedzieć: ja się znam na spłacaniu kredytów. Szukajcie raczej Jezusa. Niektórym z was Jezus może by chciał powiedzieć: ja się znam na poszukiwaniu miłości. Mogę wam pomóc. Niektórym z was Jezus chciałby powiedzieć: ja się znam na spełnianiu marzeń. Albo właściwie muszę powiedzieć, gdybym miał powiedzieć świadectwo o moim życiu, to Jezus się zna nie tyle na spełnianiu marzeń, co na tworzeniu marzeń i ich spełnianiu. Bo kiedy myślę, o czym ja marzyłem i co porzuciłem dla Jezusa, żeby potem przyszły Jego marzenia i Jego spełnienie, to mówimy o różnicy jak między ziemią a niebem. Możesz być posłuszny temu widzeniu niebiańskiemu, ale możesz też po prostu poddać się jemu. Kiedy przychodzi Boża obecność do twojego życia, to Pan walczy o ciebie. To jest niezwykła tajemnica dotycząca naszego życia. Pan zaczyna o nas walczyć. Kiedy niebo przyszło do Piotra, Jezus się zatroszczył, żeby Piotr miał co dać jeść swoim dzieciakom. Kiedy Jezus przyszedł do innych ludzi, dał uzdrowienie tym, którzy uzdrowienia potrzebowali. Kiedy przychodzi Jezus do człowieka, daje życie. Kiedy przychodzi Jezus do człowieka, nagle się okazuje, że to, z czym się zmaga, z czym sobie nie radzi, z tymi wszystkimi wyzwaniami, które dotyczą naszego życia, nagle Jezus mówi do Jozuego: Jozue, ty chcesz zdobyć ziemię obiecaną? Przyłącz się do mnie. Ja wiem, jak się to robi. Przyłącz się do mnie. Przyłącz się do mojej obecności. Przyłącz się do mojej bliskości. Wiem, że wojowałeś. Chłopaczku, nie znasz się na tym. Nie wiem, czy ten anioł z nieba się odważył tak do Piotra, do Jozuego powiedzieć, ale myślę, że tak. Chłopaczku, wiele bitew stoczyłeś, ale się nie znasz na tym. Chodź za mną. Ja się o ciebie zatroszczę. Ja o ciebie będę walczył. Ja zatroszczę się o twoje życie. Ja zatroszczę się o twoje dobro, o twoje zdrowie, o twoje finanse, o twoje dzieci, o twój dom. Wszystko, co dotyczy twojego życia, szukaj mojej obecności, a ja się o ciebie zatroszczę. Ja się zatroszczę o twoje marzenia. Ja się zatroszczę o dobro twojego życia. Wiecie, na czym polega cały problem w naszym życiu? Że nam się wydaje, że będziemy mieli marzenia, że się zatroszczymy, że ochronimy swoje życie. Niczego nie ochronisz. Niczego w swoim życiu nie spełnisz. Przyjdą jakiekolwiek okoliczności, które ci pokażą, że są silniejsze od ciebie i że sobie z niczym w życiu nie radzisz. I że tak naprawdę to nie jesteś wcale taki silny, taka mądra, taka mocna, że przychodzą okoliczności życia i siadasz i mówisz tak: z niczym sobie nie radzę. Możesz pracować, starać się, usiłować. I tak nic z tego nie będzie. Przychodzi hetman wojska anielskiego do Jozuego i mówi tak: przyłącz się do mnie, ja wiem, jak się zdobywa ziemię obiecaną. Przyłącz się do mnie, ja wiem, jak się spełnia marzenia. Przyłącz się do mnie, ja wiem, jak się zmienia serce człowieka. Siostry i bracia, my się nauczyliśmy. Nie wiem, jak to się stało. I nie wiem, jaki diabeł nas zwodzi, że bardziej dbamy o wszystko inne w naszym życiu niż o Bożą obecność. A powinniśmy dbać o to, zatroszczyć się o to, żeby Pan był z nami. Żeby Pan był blisko, żeby Pan nie był daleko. Chcę wam powiedzieć, że linia podziału w naszym życiu nie polega wyłącznie pomiędzy tym, co robi diabeł, a co robi Bóg w naszym życiu. Wcale nie na tym polega linia podziału. Faktyczna linia podziału na dobro i zło w naszym życiu jest pomiędzy tym, co ludzkie, a boskie. Bo nie wszystkie nasze pragnienia są diabelskie, nie wszystkie nasze myśli są diabelskie, nie wszystko to, co nam przychodzi do głowy, czy to, co robimy, to jest czyste diabelstwo. Nie. Nie. Mamy tyle dobrych pragnień. Mamy tyle dobrych myśli. Mamy tyle dobrych usiłowań. Tylko problem polega na tym, że nie stanie się to według naszych dróg. Przyłącz się do Pana. Przyłącz się do Jego obecności. Przyłącz się do Jego bliskości. A wtedy Pan zaczyna walczyć o ciebie. Potrzebujesz tego hetmana wojsk anielskich. Potrzebujesz dowódcy w swoim życiu. Nie bądź dowódcą. Ty potrzebujesz być tym, który się poddaje. To, co ludzkie, nigdy nie doprowadzi ani do chwały, ani do zwycięstwa, ani do radości, ani do wywyższenia. Dzisiaj z pastorem rozmawialiśmy i on mi tak zaczął kazanie mówić do mnie, znaczy dzielić swoje serce. Ja mówię, oj, wiem, o czym mówić, bo przyjechałem tu z takim nastawieniem. I on do mnie mówi, mąż Boży, mąż Boży. I do mnie mówi tak. A Mojżesz powiedział, Panie, nie każ nam iść, jeśli Ty nie pójdziesz z nami. I tak tu... Przecież co tu mam napisane?
Panie, jeśli nie pójdziesz z nami, nie każ nam iść.
Tak sobie myślę. Wiem, o czym mówić. To Bóg mi powiedział. Wiecie, dla Mojżesza, kiedy szedł z tym ludem, wielki człowiek, jakże wielki człowiek, niewyobrażalnie wielki. A kiedy Bóg mu mówi, że nie wiadomo, jak to będzie z tą dalszą drogą, że może będzie chciał ich zostawić, Mojżesz mówi tak, Panie, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie idę. Nie każ mi iść. Boże, jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, nie każ mi Tobie służyć. Boże, jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, to nie interesują mnie rzeczy wielkie czy małe. Ja najpierw potrzebuję Ciebie. Ja najpierw ponad wszystko potrzebuję Twojej obecności. Potrzebuję Twojej bliskości. Panie, jeśli Ty ze mną nie pójdziesz dzisiaj do mojej domu, bo nie wiem, co mnie tam czeka. Nie każ mi iść. Panie, nie każ mi iść do kościoła, nie każ mi iść do pracy, nie każ mi naprawiać moich spraw życiowych, nie każ mi niczego robić, Boże, bo sobie nie poradzę. Jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, nie każ mi iść. Panie, bo Twoja obecność jest większym skarbem niż wszystko, co mogę zobaczyć, pomyśleć, wymarzyć. Do niektórych z was chcę powiedzieć, Pan Jezus wie, jak się łowi ryby. Pan Jezus wie, jak dać ci chleb. Do innych chcę powiedzieć, Pan Jezus wie, jak zmienić twoje serce. Potrzebujesz zmiany twojego serca. Pan Jezus wie, jak to się robi. Nie wiem, czy słyszeliście, że taki wielki sługa Boży umarł niedawno, Billy Graham. Proszę was o wybaczenie, bo już mówię bardzo długo, już zmierzam do końca. Wybaczycie mi? I kiedy Billy Graham umarł, ja wszedłem na jakąś tam telewizję amerykańską, żeby posłuchać jakiegoś wywiadu z roku 2010. I dziennikarz zadał mu pytanie, to on już był staruszkiem. Dziennikarz zadał mu pytanie i powiedział tak: proszę pana, gdyby pan miał możliwość przeżyć jeszcze raz swoje życie, co by pan zmienił? Ciekawe pytanie zadane wielkiemu mężowi Bożemu, który głosił Ewangelię milionom ludzi. Na jego spotkania ewangelizacyjne przychodziły tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na raz. Mówi się o tym, że był powiernikiem prezydentów. Kiedy w 2000 roku zostały zwalone wieże w Nowym Jorku, był taki moment, że ruch samolotowy wszędzie zamknięto. A potem kilka godzin później nad Ameryką leciał tylko jeden samolot. Billy Graham leciał do prezydenta, żeby się modlić razem z nim i mu doradzać. Wielki mąż Boży. Wyobraźcie sobie, jeden jedyny samolot pasażerski mógł lecieć nad Ameryką w tym czasie. Tam siedział Billy Graham, żeby spotkać się z prezydentem. I zapytali tego człowieka: gdyby pan mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, co by pan zrobił? I on odpowiedział tak: mniej bym jeździł. Więcej czasu spędzałbym z moim Bogiem. Mówiłbym mu, jak bardzo go kocham. Więcej czasu spędzałbym przy czytaniu Biblii. Tak zacząłem myśleć o tym wszystkim i sobie pomyślałem tak: ile razy nasze serca są rozdarte nad wieloma różnymi rzeczami. Wydaje się nam, że coś zrobimy, że coś osiągniemy. A tak naprawdę potrzebujesz powiedzieć swojemu sercu: co, pastorze Andrzeju, nie każ nam iść, jeśli nie pójdziesz z nami. Panie, ja tak bardzo potrzebuję Twojej obecności. Tak bardzo potrzebuję wiedzieć, że jesteś blisko. Boże, tak bardzo potrzebuję słyszeć Twój głos. Tak bardzo potrzebuję słyszeć bicie Twojego serca, bo tam, gdzie niebo spotyka się z ziemią, tam zmienia się życie. Tam zmieniają się serca ludzkie. Tam zmienia się rzeczywistość. Pewnie gdybym was zapytał, czego potrzebujecie, to moglibyście wymieniać wiele rzeczy. Ale to wszystko jest tylko w jednym, jedynym miejscu na tym świecie. Miejscu spotkania nieba z ziemią. Jeśli nie pozwolisz Jezusowi dotknąć twojego życia, jeśli nie pozwolisz Jezusowi przyjść do ciebie, jeśli jak Anna nie pójdziesz do Niego i nie powiesz: Boże, jestem tutaj, wylewam moje serce, ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję tego, byś moje życie zmienił, nic się w twoim życiu nie wydarzy. Ja dzisiaj nie mówię o tym, czy pójdziesz do nieba, czy nie. Nie dotykam w ogóle tego problemu. Do nieba pójdziemy dzięki łasce Bożej. Cokolwiek to oznacza. Ale chcę powiedzieć, desperacko potrzebujemy Bożej obecności. Desperacko potrzebujemy poszukiwania Bożej obecności. Desperacko potrzebujemy Go znaleźć. Desperacko potrzebujemy usłyszeć Jego głos. Desperacko potrzebujemy dotknąć Jego chwały. Desperacko potrzebujemy powiedzieć: Boże, ja zdejmuję obuwie z moich nóg. Ty masz rację, Ty wiesz, Ty rozumiesz. Ja chcę się tylko Tobie poddać. Pozwól mi Tobie się poddać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo Jezus tęskni za spotkaniem z Tobą. To nie jest znak zapytania, czy On da Ci się znaleźć, czy się z Tobą spotka. Znak zapytania nie jest po Jego stronie. Znak zapytania nie istnieje w Jego sercu. ten znak zapytania i ta wątpliwość nie istnieje w Jego umyśle i w Jego woli, w Jego gotowości. Ten znak zapytania istnieje w nas. Czy tak naprawdę chcemy szukać Pana, jakby był największym skarbem naszego życia? Wiecie, czasem patrzę na nas, chrześcijan, i przypatruję się naszym sporom różnym, argumentom. Żałosne są, że po prostu głowa boli. Spieramy się o różne dziwne rzeczy. O to, jakie tłumaczenie Biblii powinniśmy czytać. Ja mówię tutaj o takich, żeby nie było wstydu nawet wymieniać. Są takie rzeczy, które wstyd wymieniać nawet. Spieramy się o dziesięcinę, spieramy się o szczegółowe kwestie naszych obyczajów, o muzykę, o służbę kobiet. Obecność Jezusa się liczy. Człowiek bez Bożej obecności jest pożałowania godny, nawet jeśli ma właściwe poglądy. Człowiek bez Bożej obecności jest absolutnie bezsilny. Nawet jeśli coś wie i coś zrozumie. Lgnij do Pana. I jeśli nie rozumiesz, o czym dzisiaj mówię, to mówię Ci to jako moje świadectwo, że do mnie Bóg przemawia, bo moim życiem jest Chrystus. Moim życiem jest Jego obecność. Moim życiem nie jest stanowisko w Kościele, moim życiem nie jest służba w Kościele. Moim życiem jest bliskość Jezusa. Słyszenie Jego głosu i słyszenie bicia Jego serca. Żebym mógł się dowiedzieć, w jakich sprawach Jego serce jest złamane, żebym mógł razem z Nim być, przebywać i rozumieć. Jezus chce przyjść do Ciebie. Czy Mu pozwolisz? Jezus chce się spotkać z Tobą. Czy będziesz Go szukać? Czy stanie się największym skarbem Twojego życia? Wybaczcie mi, 50 minut Wam opowiadałem. Powstańmy, by uwielbiać Pana i się modlić. Może zaśpiewajmy jakąś pieśń, ale też proszę Was, nie śpieszmy się. Przez chwilę po prostu bądźmy w Bożej obecności. Za